Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. CBA zatrzymało w poniedziałek kolejne 3 osoby w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Prokuratura Krajowa poinformowała, że zatrzymani to Mariusz P. i Gertruda J., pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Stołecznego Ratusza, oraz Jerzy M., który pracował kiedyś dla tej instytucji. Zarzuty o charakterze korupcyjnym ma im postawić wrocławska prokuratura. Sprawa jest rozwojowa i zatacza coraz szersze kręgi, powiedział mecenas Piotr Migaj. Prawnik wskazał na konsekwentne i skuteczne działania CBA i prokuratury.
Sprawa jest bardzo duża, jak z przekazów medialnych wiemy, że dotyczy wielu kamienic, dotyczy wielu nieruchomości i wielu wątków. To należy się spodziewać prawdopodobnie dalszych zatrzymań i dalszych przesłuchań w sprawie. Pytanie, kogo ona sięgnie, jakich osób w ramach osób z samego urzędu miasta Warszawy, jak wysoko w ramach tego urzędu, czy też osób działających obok, czyli na przykład pełnomocników, osób, które występowały w charakterze rzeczywistych pokrzywdzonych bądź spadkobierców, bądź też nabywców praw do reprywatyzowanych nieruchomości. Ten krąg osób jest bardzo duży i nie wiemy, do jak szeroki on jest. Oczywiście to jest tajemnica śledztwa.
Tydzień temu CBA zatrzymało 5 osób w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie. Wśród nich byli m.in. adwokat Robert N. i były wicedyrektor w stołecznym ratuszu Jakub R., którzy usłyszeli zarzuty związane z korupcją i oszustwem. Tymczasem w Pałacu Kultury odbyła się na wniosek radnych PiS nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Radni nie mogli zadać prezydent stolicy Hannie Gronkiewicz-Waltz konkretnych pytań, chociaż by o losy audytu w sprawie reprywatyzacji, bo prezydent przebywa na urlopie. Na pytania radnych próbował odpowiadać wiceprezydent Witold Pal. Stwierdził on, że nadużycia przy reprywatyzacji często odbywały się przy współpracy z urzędnikami. Według Pala kontrole CBA w ratuszu mogły dawać przekonanie, że procedury funkcjonujące w urzędzie wystarczająco gwarantują należytą ochronę majątku Warszawy. Radny PiS Oskar Hejka powiedział, że w trakcie 11-letniego urzędowania prezydent Gronkiewicz-Waltz wydała więcej decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości objętych dekretem Bieruta niż wszyscy poprzedni prezydenci.
Negatywnie opowiadamy się w stosunku do środowiska tych ludzi, którzy wyspecjalizowali się w sposób tak naprawdę przestępczy, wyłudzając bardzo często te roszczenia od prawowitych spadkobierców. Broń Boże, nie mówiąc, że prawowici spadkobiercy, ludzie, którzy poprzez działanie komunistycznego prawa stracili swój majątek, to jakby mają coś z tym wspólnego. Jeśli chodzi o właścicieli roszczeń, to tutaj mamy jakby dwie grupy. Z pierwszą to są ci prawowici właściciele, ci spadkobiercy, którzy latami dopominali się waszej administracji zwrotu tych nieruchomości, którzy byli zwodzeni, którym piętrzono problemy. No i ta druga grupa, przeciwko której my się wypowiadamy, to jest grupa tych cwaniaków, którzy, umówmy się, współpracowała z urzędnikami miejskimi po to, aby tego typu roszczenia skupować, potem realizować je w bardzo szybkiej ścieżce administracyjnej, tak to nazwę.
Radny PiS Oskar Hejka przedstawił projekt stanowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy wzywający prezydent Gronkiewicz-Waltz do podania się do dymisji. 26 marca ma odbyć się referendum gminne dotyczące zmiany granic Warszawy. Podczas poniedziałkowej sesji Rada Warszawy głosami PO przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Projekt w sprawie przeprowadzenia referendum złożył szef klubu radnych PO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Przeciwko inicjatywie byli m.in. radni Prawa i Sprawiedliwości. Referendum to odpowiedź na projekt zakładający utworzenie tzw. metropolii warszawskiej. Projekt mówi, że Warszawa stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy. W referendum dotyczącym tej sprawy mieszkańcy mają odpowiedzieć na pytanie, czy są za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Do pomysłu sceptycznie podchodzi radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Terlecki.
Referendum z tak postawionym pytaniem jest zupełnie bez sensu, ponieważ istotą projektu poselskiego, powtarzam to, projektu poselskiego, nie było wcale rozszerzanie granic miasta stołecznego Warszawy, tudzież powiększanie jej o 32 gminy. Także absolutnie jest to zupełnie pytanie postawione niewłaściwie, ponieważ przewodnicząca pogubiła się i, że tak powiem, zrobiła kilka błędów elementów proceduralnych także przy procedowaniu tej uchwały, no będziemy starali się, żeby rząd wojewody, że tak powiem, unieważnił to, no będziemy zaskarżać tę uchwałę.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że projekt utworzenia metropolii warszawskiej nie będzie w najbliższym czasie procedowany przez parlament. Najpierw mają odbyć się szerokie konsultacje z mieszkańcami oraz z samorządami. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Stabilne rolnictwo oraz udostępnianie zasobów środowiskowych dla rozwoju kraju to priorytety Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska. Szefowie obu resortów spotkali się w poniedziałek z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu ministerstw. Po rozmowach minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że podstawowym celem polityki rolnej państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Wskazał, że priorytety resortu na 2017 rok są zawarte w 8 obszarach.
Pierwszy obszar to wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa. I tutaj powiem, że udało się w roku ubiegłym udostępnić 27 rynków rolnych, w tym w obecności prezydenta Chin podpisaliśmy porozumienie w sprawie owoców, jabłek na rynek chiński. Było to bardzo ważne wydarzenie. Też prowadziliśmy negocjacje w zakresie odszkodowań za sprawy kryzysu. Tutaj uzyskaliśmy 300 milionów, które zostało wypłacone w roku ubiegłym ze środków Unii Europejskiej. Ważne cele na ten rok są wspólne ramy finansowe, tak zwany omnibus, pakiet ustaw dotyczący uproszczenia wspólnej polityki rolnej, finansowania.
Z kolei minister środowiska profesor Jan Szyszko wskazał na bogate zasoby energetyczne Polski i to na nich może się opierać bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy, wskazał.
Polska to unikat w skali świata. Polska posiada przebogate zasoby energetyczne. Gdy popatrzymy na mapę Unii Europejskiej, prawie 90% podstawowego nośnika, tradycyjnego nośnika energii, jak węgiel kamienny, znajduje się na terenie Polski. Tyle samo w sensie wymiernym znajduje się węgla brunatnego, przebogate zasoby gazu łupkowego, ogromne zasoby geotermalne. A więc polskie bezpieczeństwo energetyczne, myślę, że również bezpieczeństwo energetyczne Europy może być budowane na bazie wykorzystania tych nośników energii.
Celem zainaugurowanego 18 stycznia przeglądu resortów jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał zarządzenie zastępcze o wygaśnięciu mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. CBA zarzuca prezydentowi miasta złamanie ustawy antykorupcyjnej. Decyzja wojewody jest nieprawomocna. Żuk może odwołać się do sądu. Zapowiadał wcześniej, że skorzysta z tego prawa. Wojewoda Przemysław Czarnek poinformował, że podjął decyzję po analizie wszystkich materiałów, jakie otrzymał w tej sprawie.
W przypadku prowadzenia postępowania i inicjowania samego postępowania nie przez kogoś tam, tylko przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które ma spośród swoich ustawowych obowiązków sprawdzanie, czy ktoś z funkcjonariuszy publicznych nie naruszy ustawy antykorupcyjnej, to w sytuacji ustaleń dokonanych przez CBA opinie prawne jednoznacznie na to wskazują. Ja jestem związany ustaleniami CBA, ale na wszelki wypadek dokonałem analizy i tego, co mi CBA dostarczyło, i tego, co wyjaśnił pan prezydent, i tu ustaliłem, że absolutnie nie można się zgodzić z argumentacją pana prezydenta. Obydwa przypadki wyjątków od zakazu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego nie znalazły zastosowania w kazusie pana prezydenta Krzysztofa Żuka, PZU Życie i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Wojewoda wydał zarządzenie zastępcze, ponieważ Rada Miasta Lublin nie podjęła uchwały o wygaśnięciu mandatu prezydenta Żuka. Wnioskowało o to CBA. Według ustaleń CBA prezydent Lublina wbrew zakazowi był członkiem Rady Nadzorczej Spółki PZU Życie i osiągał z tego źródła dochody ponad 260 tysięcy złotych. Żuk utrzymuje, że nie złamał prawa i zarzuca CBA oraz wojewodzie lubelskiemu działanie z pobudek politycznych. Konsulat Generalny RP w Monachium żąda sprostowania od niemieckiego lokalnego dziennika Badisches Tagesblatt, który w artykule o słynnym fotografie jego miejsce urodzenia określił jako były niemiecki kraj warty. W poniedziałkowym wydaniu dziennika ukazał się artykuł o albumie znanego fotografa mody Petera Lindberga. W tekście napisano: urodzony w 1944 roku w byłym niemieckim kraju warty, Polska, i wychowany w zagłębiu Rury, Peter Lindberg ma własne, wyjątkowe spojrzenie na modę. To efekt wewnętrznego niepogodzenia się Niemiec z wynikami II wojny światowej, ocenia Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia.
Jest to po prostu mentalny imperializm. Ludzie używających określeń, tego określenia konkretnego, albo mówiący o terenach okupowanych przez Polskę odnośnie Dolnego Śląska na przykład, są ludzie, którzy siedzą korzeniami w wielkoniemieckim imperializmie. I ta kobieta, która zresztą pracowała w Deutsche Presseagentur, czyli w niemieckiej państwowej agencji prasowej, która to napisała, jest właśnie naszym zdaniem reprezentantką tego rodzaju myślenia.
Polski konsulat w Monachium zamieścił na portalu społecznościowym skan artykułu z zaznaczonym fragmentem oraz z komentarzem „Żądamy sprostowania”. Także Reduta Dobrego Imienia zapowiada podjęcie ewentualnych działań mających na celu sprostowanie kłamliwego sformułowania. Kraj Warty to część ziem zachodniej Polski, które były włączone do III Rzeszy w latach 1939-45. Prowadzono tam germanizację i dążono do usunięcia wszelkich przejawów polskości. Wydarzenia wokół miasta Awdijivka na wschodzie Ukrainy, które od końca stycznia jest ostrzeliwane przez separatystów i siły rosyjskie, mogą być uznane za zbrodnię wojenną, oceniła w Brukseli wicepremier Ukrainy Iwana Kłympusz-Czincadze. Na spotkaniu z podkomisją Parlamentu Europejskiego do spraw bezpieczeństwa i obrony ukraińska wicepremier zaapelowała, by w przyszłym tygodniu na posiedzeniu w Strasburgu Europarlament przyjął rezolucję o sytuacji na wschodzie Ukrainy. Według niej doszło do zniszczeń infrastruktury w mieście i uszkodzenia kilku wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Celem ostrzału były nawet ośrodki, które zajmują się pomocą humanitarną i były zorganizowane w szkołach, relacjonowała. Mrozy i odcięcie dostaw prądu spowodowały, że Awdijivka stanęła na krawędzi katastrofy humanitarnej, powiedziała wicepremier Ukrainy. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.